Дзień dobry. Polonijny program rodacy wita państwo. Historia kariery idealnej. Feldmarszałek Paskiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Artiom Czernyszew. Podczas warszawskich targów książki znalazłem książkę Dmitrija Mitiurina pod tytułem Feldmarszałek Paskiewicz. Historia kariery idealnej. Zainteresowała mnie ta książka, bo to jest książka, która po raz pierwszy wydana w języku polskim o Iwanie Paskiewiczu. Książka bardzo dobrze ilustrowana, jest dziełem historycznym. Ciekawe jest to, że publikacja powstała na podstawie nieprzebadanych dotąd przez polskich historyków dokumentów z archiwów Moskwy, Petersburga, Homla, w tym archiwum osobistego Paskiewicza. Na targach książki właśnie dowiedziałem się, że w klubie księgarzy na rynku Starego Miasta odbędzie się prezentacja. Więc udałem się na to spotkanie. Organizatorem wystąpił miesięcznik Stolica.
Historia kariery idealnej. Najserdeczniej witam autora. Autorką przekładu jest pani Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. Witam najserdeczniej. Fragmenty książki czytać będzie Stanisław Górka. Spotkanie poprowadzi pan Grzegorz Wiśniewski, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, ale ważniejsze jest to, że jest wiceprezesem Stowarzyszenia Polska-Rosja. Wkraczamy na karty książki. Rozpoczynamy od początku. Głos ma Stanisław Górka.
Iwan Fiodorowicz Paskiewicz, przyszły hrabia erywański i najjaśniejszy książę warszawski, urodził się 7 maja 1782 roku w mieście Połtawa w gubernii noworosyjskiej, w zamożnej rodzinie ukraińskich ziemian. Pochodzenie i otaczające go środowisko społeczne zapewniały mu bezpieczną, ale bynajmniej nie błyskotliwą przyszłość. Nikt nawet nie mógł sobie wyobrażać jego przyszłej, błyskotliwej kariery. Po śmierci feldmarszałka historycy z niemałym zdziwieniem odkrywali, że ojcem człowieka, którego imię przez ponad ćwierć wieku służyło za symbol wojennej sławy i potęgi Rosji, jest Ukrainiec, a matką Białorusinka. Oczywiście za życia Iwana Fiodorowicza wiedziano o tym, jednak nie przydawano temu znaczenia. Rządząca elita Rosji w swoje szeregi przyjmowała, wchłaniała, a następnie przetrawiała i nasączała wielkorosyjskim duchem imperialnym zarówno cudzoziemców, Niemców, Francuzów, Szkotów, Hiszpanów, jak i tych, których umownie można by nazwać mieszkańcami kolonii – Ukraińców, Estończyków, Litwinów, Gruzinów, Ormian. Nic dziwnego, że stając się częścią elity, Paskiewicz uważał się za Wielkorusa, a rosyjskim posługiwał się lepiej niż rodzimym ukraińskim, choć nie tak swobodnie jak francuskim językiem arystokratów. W charakterze naszego bohatera można jednak odnaleźć liczne cechy ukraińskiej mentalności. Praktyczność, pracowitość, energię, odwagę, pewną dozę egoizmu, w dość rozsądnych zresztą dawkach, niezbyt typowych dla zagadkowej i nadmiernie szerokiej duszy rosyjskiej.
Książka obejmuje całość życia Iwana Paskiewicza. Ten polski fragment, dla nas może najważniejszy, zresztą bardzo długi, bo to przecież ćwierć wieku, zajmuje miejsce stosowne do miejsca w całej biografii Paskiewicza, a w książce zajmuje gdzieś około 1/3 czy nieco więcej. Epizod polski, to znaczy Paskiewicz zastępujący zmarłego na cholerę feldmarszałka Dbicza i dowodzący wojskami polskimi, które operują już w końcowym okresie powstania listopadowego, zdobywają od strony woli Warszawę. Paskiewicz zostaje wielkim księciem warszawskim. Paskiewicz w Warszawie.
Ćwierć wieku namiestnikowstwa Paskiewicza stanowi w historii Polski odrębną epokę, kojarzoną z przemarszami rosyjskich pułków, rzędami szubienic i katorżnikami pędzonymi na Sybir. To oczywiście spojrzenie jednostronne, ale niewątpliwie celne. Polakom przyszło utracić ojczyznę, by w pełni docenili, jak wiele ona dla nich znaczy. Rzeczypospolita, rozdzierana szlacheckimi kłótniami i konfliktami międzywyznaniowymi, wykazała niezdolność do konsolidacji, co w efekcie doprowadziło do utraty niezależności. Jednak upadek własnej państwowości doprowadził do konsolidacji narodu. Jeśli w sąsiednich państwach proces historyczny zachodzi w pierwszej kolejności w oparciu o czynnik gospodarczy i socjalny, to na ziemiach polskich sprzeczności klasowe okazały się do pewnego stopnia przesłonięte powszechnym poczuciem patriotyzmu, co doprowadziło w 1918 roku do odrodzenia II Rzeczypospolitej. Zanim jednak do tego doszło, Polaków czekało życie pod panowaniem trzech zaborców i ich urzędników. Nie było osobistej winy Paskiewicza w tym, że w Królestwie Polskim wydarzenia rozwinęły się według takiego, a nie innego scenariusza. Jako chroniący rosyjskie interesy carski namiestnik czynił wszystko, by wykopać głęboki rów pomiędzy ziemianami a chłopami, szlachtą a burżuazją. A jednak nie udało mu się osiągnąć tego, by polski strumień rozpłynął się w rosyjskim morzu. Stworzony przez Paskiewicza system zarządzania Królestwem Polskim był skrojony na miarę znanych mu autokratycznych wzorów. Z tą różnicą, że teraz rola samodzierżawcy przypadła właśnie jemu, księciu warszawskiemu. A to, na ile cały system będzie funkcjonował, z powodzeniem zależało w szczególnym stopniu właśnie od osobowości namiestnika. I gdy tylko cokolwiek dostrzegło, następowała szybka, energiczna reakcja. Wobec każdej trucizny stosowano najpewniejsze antidotum. Stąd drobiazgowo przyglądano się wszędzie i wszystkiemu, cokolwiek by kto czynił i mówił, niezależnie czy było to w biednej chacie chłopskiej, czy na kozackim pograniczu, czy w bogatym pałacu rosyjskiego lub polskiego magnata. Wszędzie się oglądano. Wszyscy upewniali się, czy policmajster nie rozpozna, a żandarm nie podsłucha, bo jak tak, to uchowaj Boże, nawet i on sam, cień Blanka, którego wszyscy starali się zabić i wciąż nie zabijali, pojawiał się przed każdym, na wszystkich burzliwych, nierozważnych spotkaniach, towarzyszył gdzieś w kącie przy wszelkich nieostrożnych rozmowach. Nagle wyglądało skądś to okropne, szerokie i waleczne czoło, a spod już na wpół siwych loków wpatrywały się szare oczy, od spojrzenia których zamarzała momentalnie każda śmiała dusza. U mnie zamieszek i nadużyć nie ma! Te słowa Paskiewicz wypowiadał niejednokrotnie i w znacznym stopniu, chociaż oczywiście nie całkowicie, odpowiadało to rzeczywistości. Z punktu widzenia interesów imperium, stworzony przez niego system funkcjonował rzeczywiście znakomicie. Chociaż tylko do czasu, gdy jego twórca sam nie odszedł do wieczności. Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego, jak ów system rodził, się rozwijał i dochodził do względnej doskonałości, ale to już Państwo sobie sami przeczytacie.
Można Paskiewicza określić jako człowieka, który służy przede wszystkim państwu, państwowiec. Ale pamiętajmy, jakie to państwo i Dmitrij Mitiuryn tego nie ukrywa. To jest państwo Mikołaja I, którego panowanie rozciąga się na lat 30. To jest państwo tej triady: samodzierżawie, prawosławie, ludowość. To jest państwo mocno represyjne. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, i to Mitiuryn podkreśla, że to państwo w pełni swoistą rolę w Europie, wykraczającą poza stosunki wewnętrzne. Bo jest wtedy Rosja najsilniejszym państwem Europy w latach panowania Mikołaja I. I powiada Dmitrij Mitiurin, raz tylko potem Rosja będzie najpotężniejszym państwem Europy. Będą to lata zawarte w okresie 1945 do 1980. Chciałbym poprosić, by Dmitrij Mitiurin zechciał się z nami podzielić.
Bardzo celnie przekazał pan to wszystko, za co dziękuję, co chciałem w książce przekazać, ale chciałbym jeszcze trochę dodać. Pisałem tę książkę 20 lat, co jest dla mnie bardzo niezwykłe. No, zazwyczaj w ciągu jednego dnia artykuły popularyzujące historyczne pisuję.
Paszkiewiczem ja uwielbiam się, kiedy...
Jeszcze jak uczył się, wtedy się zauroczył, jak jeszcze studiował w instytucie i pisał pracę dyplomową Wojskowe trofea Paszkiewicza w rosyjskich muzeach.
Potem ja больше занялся журналистикой и решил написать его...
Po prostu chciał napisać biografię Paszkiewicza, ale nikt nie chciał wydawać w Rosji, ponieważ o Paszkiewiczu w Rosji zapomniano. Bardzo się cieszę, przyjemnie, że w Polsce pamiętają Paszkiewicza, chociaż nie bardzo kochają. Dlatego przez 20 lat pisał tą książkę spokojnie, aż nie zdarzył się moment sprzyjający. Pisząc tą książkę, zastanawiał się ciągle, na ile ona jest potrzebna i co nowego może napisać o bohaterze. Pod koniec XIX wieku wyszła 7 tomów biografii Paszkiewicza autora Szczerbaka. Bakowa. Tutaj jest obficie cytowany jego książka. Potem doszedł do wniosku, że normalną biografię można napisać, wychodząc z 3 jakby punktów takich. Po pierwsze, 7 tomów szeroki czytelnik nie będzie czytał. Poza tym w pracy Szczerbakowa wystarczająco Paszkiewicz jest pokazany jako polityk, jako wódz, ale nie weszło do tej książki, do tej wielotomowej pracy, szereg bardzo ważnych dokumentów z powodów cenzury. Leżały oddzielnie skompletowane w muzeum te właśnie dokumenty dotyczące Paszkiewicza. Było ciekawe czytać te dokumenty i zastanawiać się, dlaczego ich Szczerbatow nie wykorzystał.
Na przykład
sprawozdanie Paszkiewicza na temat represji w Królestwie Polskim. I tam jest konkretny wykaz, ilu, jakich przedstawicieli, jakich środowisk, zawodów podległo represjom. No więc gdyby to przetłumaczyć pod koniec XIX wieku, by mówiono, jaki Paszkiewicz okrutny był, gdyby to spożytkować. W XX wieku, gdyby to spożytkować, by mówili, jaki Paszkiewicz był łagodny. Przełożył Kniazia Szczerbakowa do szerokiego czytelnika, wykorzystał te dokumenty, włączył do tego dokumenty, które wcześniej nie były wykorzystane, także będące w innych archiwach. Starał się pokazać Paszkiewicza jako człowieka. Problem w tym, że portret głównego bohatera powinien być pokazany poprzez jego portret psychologiczny. Nikt się nie starał do tej pory takiego portretu psychologicznego Paszkiewicza dokonać. On był przedstawiany jako polityk, administrator, dowódca. Czyli jak w systemie Teatru Stanisławskiego postarał się wejść do niego, do wnętrza, do środka. Jeśli popatrzeć na jego biografię, to okazuje się, że on praktycznie nie popełniał błędów, ponieważ wybierał zawsze najlepsze rozwiązanie w danym momencie dla danego problemu. No przede wszystkim rządził metodą kija i marchewki. Starałem się zrozumieć, bo powinno być w nim coś interesującego. Oczywiście był bardzo mądrym człowiekiem, ale rozumnym człowiekiem w swojej refleksji. Po nim na zewnątrz nie było widać żadnych refleksji czy jakichś zastanowień, wahań. Nawet jak właśnie beształ swoich podwładnych, było po nim widać, że on nie chciałby tego robić, ale że tak trzeba robić. I dlatego autorska wersja tytułu i wydania rosyjskiego Historia kariery idealnej. Fenomen Paskiewicza wydaje mi się, że polega na tym, że on stosunkowo wcześnie osiągnął najwyższy poziom swojej karierze.
Drugie dzieło, że w Rosji ta
książka w Rosji ta książka wyszła teraz pana pod tytułem Paskiewicz, ukoiciel Europy, a właściwie uspokajający, człowiek, który uspokaja Europę zburzoną, bo taka była historia wtedy. A ostatecznie pchnęła mnie do książki sytuacja taka, że udało się otrzymać grant na wydanie tej książki.
I drugi moment, że
rok 2014, kiedy zaostrzyły się stosunki Rosji i zresztą Europy, i taki tytuł po prostu wzbudził wielki entuzjazm. Ale to nie było żadne kłamstwo, to była ze strony autora mała taktyczna chytrość, sprytna. Ponieważ Paskiewicz był w rzeczywistości człowiekiem, który jako najbliższy doradca cara miał ogromny wpływ na wpływy w Rosji.
Paskiewicz i Nikolaj I, oni
bezustannie trwa korespondencja pomiędzy carem a Paskiewiczem, bardzo częsta, bardzo istotna, i car zawsze słuchał tego, co na dany temat uważa, i prosił o wyrażenie Paskiewicza swojej opinii na dany temat. W tym planie jest bardzo interesujące, że Mikołaj I był młodszy o 18 lat od Paskiewicza. Mikołaj I nazywał Paskiewicza ojcem komendantem, ponieważ pod jego dowództwem rozpoczynał swoją karierę wojskową. W ich stosunkach wyraźnie widać prawdziwe przywiązanie takie ludzkie do siebie. W rzeczywistości zmarli w tym samym roku i całe swoje życie przeżyli obok siebie. Tak samo ich córki zmarły w tym samym roku i obie córki miały to samo imię, Anna. Co by było, gdyby Paskiewicz mieszkał w Petersburgu i czy te stosunki wzajemne, takie bliskie, zachowałyby się, uchroniły? Ponieważ jeżeli bez przerwy spotykasz się z przyjacielem, konfrontujesz swoje stanowiska i opinie, często przyjaźń się staje coraz słabsza, a właściwie nawet rozpada. No po prostu tyle na razie chciał powiedzieć o swojej książce. Tej książki nie tłumaczyła i pewnie bym nie przetłumaczyła, gdyby wydawca nie zapewnił poważnych konsultantów. I myślę, że tutaj trzeba wymienić profesora doktora habilitowanego Wiesława Cabana, który był pierwszym czytelnikiem i autorem wstępu, i redaktora merytorycznego i przypisów doktora Mariusza Kulika z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, no i redakcję merytoryczną, przypisy Jarosław Zieliński dotyczące, związane z Warszawą.
Dziękuję bardzo.
To wszystko, o czym Państwu chcieliśmy powiedzieć. Do widzenia, do nowych spotkań. Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.